Umiłowani braterstwo w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bardzo się cieszę, że ponownie mam przywilej stanąć przed Wami, aby podzielić się z Wami słowem prawdy. Na początku chciałbym zdjąć ze swoich ramion taki bardzo miły ciężar, jaki nałożono na moje plecy. Mianowicie ci bracia i siostry, z którymi miałem społeczność, usługując słowem prawdy. Bardzo wielu również braci osobiście prosiło o przekazanie takich pozdrowień. Oczywiście mój zbór macierzysty w Tychach, moi rodzice, braterstwo Eryka i Tomasz Rylowie ze zboru w Tychach, również moi teściowie ze zboru w Leżachowie, moja szwagierka Ruta z mężem. Wszyscy życzą Wam wielu łaski błogosławieństw pańskich na drodze Waszego poświęcenia. Kiedy brat Janusz rozpoczynał wykład, to zaznaczył taką rzecz, że wtedy, kiedy każdy ze sług, który otrzymuje przywilej stanąć tutaj przed Wami, aby przedstawić jakiś temat, każdy z tych sług zastanawia się, jaki temat byłby najkorzystniejszy, aby rozważyć go przed ludem pańskim. I otóż, drodzy, przyznam się Wam, że ja przez długi okres czasu miałem również spory problem i dylemat, jaki temat byłby dla nas wszystkich błogosławiony. Ale tak jak już kiedyś przyznałem się do takiej odrobiny samolubstwa, tak i również tutaj, temat, który chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli, wynikał z moich pytań i z moich potrzeb, a który jest ściśle związany z sytuacją ludu Bożego w obecnych czasach. I zanim braterstwu powiem, jak ten temat będzie brzmieć, to powiem, że były to rzeczy, które nie rozważałem z przyjemnością, ale z czystego obowiązku, żeby zorientować się i zobaczyć, czy moje postępowanie, moja postawa jest słuszna i jak brzmią rady pańskie w tym bardzo trudnym zakresie, o którym zaraz wspomnę. Otóż, drodzy, wtedy, kiedy czytamy literaturę brata Johnsona, to zauważamy, że wtedy, kiedy pisze o doświadczeniach ludu Bożego w okresie wieku Ewangelii, a wiemy, że szczególnie zajmował się okresem, w którym jeszcze był Kościół i klasa również Wielkiej Kompanii, pisał na temat doświadczeń wśród ludu Bożego. Wtedy, kiedy wspominał o swojej śmierci, to również zaznaczył, że po jego śmierci te doświadczenia nie ulegną zmniejszeniu, ale się nasilą, że wtedy, kiedy klasa Wielkiej Kompanii skończy swój bieg, to również wśród młodocianogodnych, a inni słudzy pańscy uzupełnili, że również wśród poświęconych obozowców Epifanii będą różne jednostki, na których pracę i powstawanie Pan dozwoli, a które będą prowadzić przesiewanie wśród ludu Bożego. Ja myślę, że te doświadczenia, które my w chwili obecnej obserwujemy, stanowią tego wyraźne potwierdzenie i rewolucjonizm w postępowaniu, w myślach, w poglądach wielu braci i sióstr jest tego dowodem. Na pewno braterstwo zastanawiają się w takim razie, jaki temat chciałbym poruszyć. Otóż, drodzy, te doświadczenia powodują to, czego słudzy pańscy się spodziewali. Jeżeli jest prowadzona praca przesiewawcza, to z jednej strony, tak zaczynając, można powiedzieć od góry, są jednostki, które taką pracę dokonują, są jednostki, które ich popierają, które dążą za nimi i w związku z tym czasami dochodzi do takiej sytuacji, że zbory ludu pańskiego, postępując zgodnie z radami sług pańskich, muszą niektórych wykluczyć ze swojej społeczności. Niektórzy z nich sami odchodzą. I teraz, drodzy, to, co będzie przedmiotem naszych rozważań. Jak poświęcone dziecko Boże powinno zachowywać się w takiej sytuacji wobec tych różnych jednostek, a czasami grup, żeby było to zgodne ze Słowem Pańskim i tym, czego Pan od nas wymaga i żąda. Drodzy, ja tutaj nie będę przedstawiać niczego nowego, ani niczego takiego, co wynikałoby z moich własnych przemyśleń albo mądrości. Bardzo często będę się powoływać na rzeczy, które wy doskonale znacie. Ja myślę, że każdy ze zborów i na pewno każdy z was indywidualnie przebadał nauki szóstego tomu. I będziemy się często powoływać do tego, co brat Russell na ten temat miał dla nas do przekazania. I drodzy, oczywiście w szóstym tomie, w szczególności na stronach od 366 do 368, znajdziemy to zagadnienie albo ten problem poruszony z różnych punktów widzenia. Ale już tutaj można zaznaczyć, że rady, które podał Pan za pośrednictwem brata Russella, były oparte na Słowie Pańskim, były pełne mądrości, jaką miał ten sługa Pański właśnie dlatego, że Bóg go używał, były oparte na Słowie Bożym i wyjaśniały z jednej strony, jakie są powody wykluczenia, kiedy i jak to się powinno dokonywać. I druga rzecz, którą tutaj szczególnie będziemy rozważać, to to, jak takie jednostki powinny być traktowane przez braci. I oczywiście my z racji ograniczonego czasu skupimy tylko naszą uwagę na ten drugi aspekt, czyli jak powinniśmy podchodzić do takiej sytuacji, jak reagować wobec takich braci i takich sióstr. A nasze założenie będzie takie, że jakiekolwiek wykluczenie dzieje się wśród ludu Bożego, dokonuje się zgodnie ze wszystkimi naukami wytycznymi Słowa Bożego. Nie mamy na tyle czasu, żeby rozważać i to, jak się to powinno dziać. I otóż, drodzy, ja będę odwoływał się do niektórych rzeczy, tak jak wspomniałem, zawartych w szóstym tomie, ale również do teraźniejszej prawdy numer 334 z 83 roku, gdzie mamy taki artykuł Pastor Russell przeciwko wykluczaniu ze społeczności przez braci Świadków Jehowy. Tam będziemy tylko niektóre rzeczy czerpać z tego. Odsyłam braci, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę do tego artykułu. I również bardzo ciekawy, bardzo głęboki artykuł z teraźniejszej prawdy 499, który był umieszczony w 2006 roku, więc myślę, że bracia jeszcze go mają świeżo pamięci, chociaż jest to wykład brata Jolego, bardzo piękny i głęboki wykład. Bóg wasz poddaje was próbie. Niedawno miałem możliwość wysłuchania tego wykładu i to jak gdyby pobudziło mnie do tego, żeby zobaczyć, jak głębokie tam są myśli. I tak jak powiedziałem, niektóre z tych myśli chciałbym, żebyśmy wspólnie rozpatrywali. A więc, drodzy, temat, który będziemy rozpatrywać, to jak traktować wyłączonych ze zboru, tych, którzy odchodzą i tych, którzy prowadzą pracę przesiewawczą. A więc jak braterstwo widzą, tak jak wspomniałem, nie będą to przyjemne rozważania, ale myślę, że potrzebne. Tak jak wspomniałem, większość informacji będę czerpać z rad brata Russella i brata Jolego, którzy, co oczywiście warto podkreślić, przede wszystkim odnosili się do sytuacji Kościoła, więc osób spłodzonych z ducha, zagrożonych niebezpieczeństwem kary, w której śmierci. Ale znajdziemy tam bardzo wiele cennych wskazówek i rad dla nas, którzy nie jesteśmy spłodzeni z ducha, ale jesteśmy poświęceni i myślę, że również my powinniśmy wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Ogólnie brat Russell dzieli tych, którzy są wykluczeni ze zboru, na dwie bardzo ogólne grupy. Jedna to świadomi i dobrowolni grzesznicy. A więc z tego punktu widzenia Kościoła to klasa wtórej śmierci, która spełniała obydwa te warunki. I drodzy, druga grupa to tych, którzy byli albo nieświadomymi tego, że coś źle czynią, albo czynili coś nieumyślnie, mogło to nastąpić albo łącznie, albo tylko częściowo. I najczęściej odnosił się tu wtedy do tych, którzy oczywiście wtedy, kiedy rozumieją swoje złe postępowanie, pokutują, odwracają się od swojego złego zachowania i w związku z tym mają możliwość utrzymania się w klasie wielkiej kompanii. I teraz, drodzy, przejdźmy w takim razie do szczegółów, zaczynając od takich, można powiedzieć, najdrobniejszych przestępstw, upadków, które niestety, ale powodowały bardzo często to, że trzeba było takie jednostki wykluczyć spośród ludu Bożego. I chciałem tutaj na początku braterstwu wspomnieć, albo można powiedzieć, podać takie jedno założenie. Mianowicie, brat Russell wtedy, kiedy podaje rady Słowa Pańskiego, to z tego wszystkiego, co on podaje, przebija jego wielka miłość i to, że cokolwiek było czynione przez lud Pański, przez zbory ludu Bożego, nie było czynione w tym celu, żeby komukolwiek wymierzyć jakąś straszną karę, żeby komukolwiek dokuczyć, ale żeby odwrócić go od złej drogi i doprowadzić do tego, żeby taka jednostka zrozumiała swój błąd, odwróciła się od grzechu i ponownie wróciła do społeczności ludu Bożego. I brat Russell mówi, a mamy to właśnie w szóstym tomie na stronie 367, że czasami zbór jest zmuszony wykluczyć ze swojej społeczności za mniej ważne grzechy, mniej poważne grzechy w doktrynie i praktyce, i mówi, że może być wtedy ze strony zboru uczynione coś takiego, co się nazywa wykluczeniem albo pozbawieniem jedynie przywilejów niektórych w zgromadzeniu. O co chodzi? Mianowicie nie wyłączało się taką jednostkę w ogóle ze zboru, ale pozbawiało pewnych przywilejów. Jakich? Otóż, drodzy, brat Russell mówi tak. Bracia pozdrawiali takie jednostki wykluczone ze społeczności, ale nie podawali im ręki i nie całowali ich w miejscu zgromadzenia. A wiemy, że gest podania ręki, ucałowania oznacza, że komuś okazujemy sympatię w znaczeniu chrześcijańskiej, braterskiej miłości. A więc, drodzy, zobaczmy, miał to być już sygnał dla takich jednostek, że zbór nie jest zadowolony z ich zachowania i postępowania. Jeżeli komuś podajemy, nie podajemy ręki i nie całujemy, jest to pierwsza sytuacja. Ale brat Russell mówi tak, ale jak mamy się zachować wtedy poza miejscem zgromadzenia? I mówi tutaj nam o takim zachowaniu. Oczywiście w zależności od postawy tych osób wyłączonych i ich bliskości między nami należało zachować się w różny sposób. Mianowicie, poza miejscem zgromadzenia można było nie tylko im podać rękę, ale nawet ich ucałować. I teraz, drodzy, zobaczmy, jest tutaj powiedziane, że wynikało to zarówno z postawy tych osób, ale również z naszej wzajemnej bliskości. Otóż, drodzy, my wiemy, a tak jak wspomniałem, brat Russell, to są myśli również odnośnie przeciwko wykluczaniu ze społeczności, takim, jakie się dzieje na przykład wśród naszych drogich braci świadków, że tam niektóre jednostki podchodzą do tego zagadnienia tak, że osoba wykluczona, nawet najbliższy ktoś z rodziny, mąż, żona, dzieci, stają się zupełnie obce, z którymi się w ogóle nawet słowa nie powinno zamienić. A tutaj brat Russell mówi, że byłoby to złym zachowaniem, złym postępowaniem. Dalej. Na stronach tych 366 i 367 mamy odniesienie do bardzo ciekawych wersetów. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział. I tam są wersety podane 6, 11 do 14. My odczytamy tylko dwa wersety. Powtarzam, drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, werset 6 i 11 do 14. Natomiast zobaczmy werset 14 i 15, które mówią tak. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim. Ale teraz zobaczmy, w jakim celu to miało służyć, żeby się zawstydził. Dalej. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, ale co radzi? Napominajcie jako brata. A więc, drodzy, zobaczmy, jest to napominanie nadal, podkreślam, jako brata. Tak? Traktujemy go jako brata, napominamy, żeby się zawstydził, żeby zrozumiał swój błąd. Zachowanie pełne miłości, ale wskazujące, że coś nam nie odpowiada. Dalej brat Russell mówi, że może być taka sytuacja, kiedy ktoś w sposób otwarty, publicznie sprzeciwia się pewnym regułom porządkowym, które są przedstawione w Piśmie Świętym. Powtarzam, przeciwstawia się regułom porządkowym przedstawionym w Piśmie Świętym. I taka sytuacja powinna być zganiona przez zgromadzenie. I teraz, drodzy, jeżeli jest taka sytuacja, że taka jednostka zgodzi się z tymi uwagami zgromadzenia, zaakceptuje to, okaże pokutę i zrozumienie, oczywiście nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli nie okazuje takiej postawy, to może zostać wykluczona ze społeczności, aż zgodzi się, że wymagania zboru są tutaj słuszne i właściwe. I teraz brat Russell mówi tak. Co zbór może uczynić? Zerwać z nim społeczność i pozbawić go tego wszystkiego, co stanowi oznaki braterstwa. Odwołuję się tutaj do Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, werset 17, kiedy mamy powiedziane w słowach naszego Pana, że o kimś takim niech będzie ci jako poganik i celnik, oczywiście do jakiego momentu? Aż taka jednostka przestanie sprzeciwiać się zgromadzeniu. I co wtedy się powinno dziać? Oczywiście należy go przyjąć, przywrócić do pełnej społeczności. A więc zobaczmy, celem nie jest wtedy odrzucenie jakiegoś brata albo siostry, ale tylko okazanie dezaprobaty, że zborowi takie postępowanie zupełnie nie odpowiada. W jakim celu? Żeby takiej jednostce pomóc zrozumieć swój błąd. I teraz, drodzy, brat Russell wielokrotnie podkreśla, że skoro mamy odwołanie do słów naszego Pana, traktujcie kogoś takiego jak poganina i celnika, to z pewnością nie oznacza to obmawianie kogoś takiego, pohańbienie w jakikolwiek sposób, słowem albo uczynkiem, dlatego że oczywiście żaden z ludu Bożego, a wielokrotnie znajdziemy tego dowodu, nie może być obmówcą albo oszczercą. Jak wiemy, jest takie polecenie Słowa Bożego, zalecenie i nikogo nie lżyli. I to odnosi się, można powiedzieć, we wszystkich sytuacjach, które będziemy omawiać. A więc skoro nasz Pan o poganinach i celnikach nie mówił źle, nie patrzył na nich krzywo, to my również tak się nie powinniśmy zachowywać. A więc brat Russell mówi tak, powinniśmy powstrzymywać się przed darzeniem ich szczególnymi braterskimi uczuciami, nie darzyć ich taką uprzejmością, jak darzymy braci i sióstr, ale oczywiście nie możemy okazywać im wrogości czy zachowywać się wobec nich w jakikolwiek niewłaściwy sposób. Co również jest tutaj bardzo istotne. Otóż, drodzy, brat Russell mówi tak, gdyby zdarzyło się, że ktoś, kto do tej pory piastował stanowisko sługi w zgromadzeniu, w szczególności starszego, zszedł na niewłaściwą drogę i zbór był zmuszony go wykluczyć, to jeżeli nawet pokutuje, odwraca się od swojej drogi, zostaje przywrócony do społeczności, to brat Russell mówi, że w szczególności od tych jednostek, jeżeli kiedyś otrzymają nominację ponownie, żeby zostać sługą, powinno się oczekiwać jeszcze większej skrupulatności i dokładności w stosowaniu się do zaleceń zboru, które są związane z tą sytuacją. A więc musi naprawdę przed swoim przywróceniem do przywilejów zamanifestować wielkie zmiany, które zaszły w jego sercu i w jego umyśle, żeby został przywrócony do służby. A więc, drodzy, zobaczmy, że nauki i rady brata Russella pod tym względem są naprawdę pełne miłości wobec takich jednostek. Dalej, jak gdyby na podsumowanie tych rzeczy, które tutaj powiedzieliśmy. A więc, drodzy, jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że ktoś jest wykluczany ze społeczności, ale brat Russell podkreśla, nie odstępuje od nauk, nie jest uczestnikiem klasy w drugiej śmierci, ma być traktowany jako ten, który tylko, można powiedzieć, źle uczynił, upadł, ale nie może być traktowany jako nasz wróg, nie może być za takiego uważany, ale jako brat, który zbłądził. Co jest jeszcze bardzo ważne? Brat Russell mówi, czy powinniśmy ich mijać na ulicy, jakbyśmy ich nie widzieli? Nie, byłoby to niewłaściwe. Czy mamy ich traktować niegrzecznie i nieuprzejmie albo oszczerczo? W żaden sposób. A więc myślę, że jest to dla nas zupełnie zrozumiałe. Dalej, drodzy, gdyby była taka sytuacja, a wiemy, że brat Russell jako osoba, która wcześniej prowadząca różne, można powiedzieć, przedsięwzięcia, miała do czynienia z różnymi ludźmi, zwraca na taki aspekt, że gdybyśmy mieli z tymi osobami prowadzić jakąś współpracę na gruncie, nie wiem, ekonomicznym, że pracujemy razem z tymi jednostkami, to nadal mamy taką możliwość kontynuowania współpracy na tym gruncie. A więc widzimy, że jedynie dotyczy to takiej sytuacji, że traktujemy tą jednostkę jako poganina i celnika. Co to oznacza? Że w zborze taka jednostka nie ma przywilejów brata i siostry. Czyli nie prosimy jej do modlitwy, taka jednostka nie służy jako starszy albo diakon, albo nie otrzymuje żadnego innego stanowiska w zgromadzeniu. I oczywiście Tak byśmy się przecież zachowali wobec każdego, kto przyszedłby do naszego zgromadzenia, nie będąc jego członkiem. Na co jeszcze zwraca uwagę tutaj brat Russell? Otóż, drodzy, czasami mogło się zdarzyć tak, że kościół lokalny, czyli zbór, był zmuszony do wykluczenia ze swojej społeczności tego, który popełniał jaskrawe grzechy, biorąc pod uwagę niemoralne, niestosowne zachowanie. I tutaj chciałbym tylko zacytować jedno zdanie ze strony 509 szóstego tomu. Kościół, stosując niewłaściwą miłość wobec grzesznika i przez to narażając swoich członków na powszechną demoralizację, ryzykuje rozszerzenie się zarazy wśród wszystkich wierzących w innych zgromadzeniach. A więc, drodzy, zobaczmy, dlaczego takie środki były podejmowane. Jeżeli była taka sytuacja faktyczna i słuszna, to należało takie osoby wykluczyć ze swojej społeczności. I, drodzy, tutaj brat Russell mówi tak. Takie osoby nie powinno zapraszać się nawet na wspólne spożywanie posiłków i towarzysko do domu braci i sióstr. Na czym to polega? Wiemy, że naszym zwyczajem jest to, że na przykład spotykamy się w gronie braterskim wtedy, kiedy mamy różne okoliczności. Mogą to być na przykład okoliczności, kiedy gości się kogoś. I tutaj jest powiedziane, że nie powinniśmy tego czynić. Jakie prawa i przywileje takie jednostki mogły zachować? Mianowicie mogły uczestniczyć w zebraniach, ale nie miały prawa zajmowania głosu. Chyba że chciały zabrać głos, żeby przedstawić stan swojego serca w czasie zeznań, żeby powiedzieć, że żałują, że przepraszają, że zmieniają swoje nastawienie. Byłoby to zupełnie właściwe. I brat Russell podkreśla, że każdy z braci i sióstr w zgromadzeniu powinien uczynić, co tylko jest w jego mocy, żeby przez kontakt osobisty albo telefoniczny doprowadzić do takiej sytuacji, że ta jednostka zda sobie sprawę, czyniłem czy czyniłam źle, pokutuję, przepraszam i wtedy proszę o przywrócenie mnie do społeczności braterskiej. I oczywiście, tak jak mówi przypowieść o synu marnotrawnym, jak powinna wyglądać reakcja zgromadzenia na tą sytuację? No tak, jak postąpił ojciec. Wyszedł naprzeciw, przytulił, okazał miłość i wybaczenie, no bo tak również postępuje nasz niebiański ojciec. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a w wersecie 6, 7 i 8 mówi nam tak. 2 Koryntian 2:6-7-8. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. A więc, drodzy, zobaczmy, nie chodzi o to, żeby ktoś do śmierci cierpiał z tego powodu, ale mamy powiedziane, że powinniśmy mu przebaczyć i dodać otuchy. I dlatego jeszcze werset mówi, dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. A więc widzimy, każde takie zachowanie i postępowanie jest nacechowane miłością. Ale brat Russell mówi, że czasami sytuacja w zborze zaczynała się coraz bardziej zaogniać. Jak to mogło wyglądać? Otóż, drodzy, brat Russell mówi tak, że czasami te osoby, które były wyłączone, zamiast siedzieć cichutko na zebraniu i cieszyć się tym, że mogą korzystać ze społeczności, co zaczynały czynić podczas zebrań? Zaczynały usprawiedliwiać swoje złe postępowanie. W jakim celu jeszcze? I to jest cytat ze słów właśnie brata Russella, żeby zyskać sympatyków i lub wykonać pracę przesiewawczą, żeby za sobą pociągnąć uczniów. Czy zbór może zaakceptować takie zachowanie? Czy może powiedzieć, no trudno, nie będziemy robili fermentu w zgromadzeniu, nic nie powiemy? No nie, tak to ma nie wyglądać. Otóż dalej jest powiedziane, zbór ma uprzejmie, ale stanowczo powiedzieć, żeby zaniechali takich rozmów, zachowywali się cicho, a jeżeli nie potrafią tego uczynić, to mają opuścić zgromadzenie. Dlatego, żeby nie pozwolono, żeby ten symboliczny kwas fermentował w miejscu zgromadzenia ludu pańskiego. A więc widzimy stanowczość, ale oczywiście okazywana w odpowiednim duchu, z odpowiednim nastawieniem. I, drodzy, rzecz, która może was również zaskoczyć. Mianowicie, brat Russell mówi, że w takiej sytuacji, ale podkreślam, widzimy, że przechodzimy jak gdyby na coraz wyższe, w cudzysłowie, etapy złego zachowania. Jeżeli takie jednostki, które właśnie taką pracę chciały prowadzić i nie potrafiły się w odpowiedni sposób zachować na zgromadzeniu, przychodziły na obchodzenie pamiątki, to, brat Russell mówi, nie podawano takim chleba i wina. A więc, drodzy, zobaczmy, jest tutaj już coś bardzo trudnego. Natomiast jeszcze dalej stopniując, a bardzo nieporządnych, nie okazujących skruchy, nie tylko, że wykluczano ze społeczności, ale proszono, żeby nie uczestniczyli w zgromadzeniu lub proszono o opuszczenie miejsca zgromadzenia. Ale powtarzam, następowało to już w bardzo skrajnych sytuacjach. I brat Russell mówi, że czasami dochodziło do tego, że bracia wyznaczeni przez zbór, stojący przy drzwiach, nie wpuszczali takie jednostki, które przychodziły tylko po to, żeby siać zamieszanie i problemy. I teraz, drodzy, w naszych rozważaniach pójdziemy jeszcze krok dalej. I tutaj, tak jak zaznaczyłem, brat Russell mówi wprawdzie o uczestnikach klasy wtórej śmierci, ale jak popatrzymy to, co doprowadzało do tego, że oni byli członkami klasy wtórej śmierci, to zobaczymy, że pewne grzechy świadome i dobrowolne są możliwe również wśród poświęconych, ale niespłodzonych z ducha. O jakich trzech grupach mówił i jak to możemy odnieść do naszej rzeczywistości? Otóż brat Russell mówi tak, że jeżeli ktoś słowem albo pismem, albo jednym i drugim, dobrowolnie i uporczywie zaprzeczał okupowi, to był jeden powód. Drugi, wytrwale i dobrowolnie wracał się do niemoralności. I pamiętamy tutaj taki werset bardzo, no można powiedzieć, używający niemiłego skojarzenia, że wracał tak jak umyta świnia do tarzania w błocie. To był drugi powód. I trzeci, że mimo oświecenia to dobrowolnie, uporczywie zaprzeczał udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. To jak należało takiego traktować? Otóż mamy tu odniesienie do pierwszego listu Jana, 5 rozdział, werset 16, gdzie mamy bardzo stanowcze i przykre słowa. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. To jest na razie odniesienie do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Ale apostoł Jan mówi dalej tak. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. I teraz pewne kryteria, które myślę, że również będą możliwe do zastosowania w naszym czasie. Brat Russell mówi tak. Wielu z tych trzech grup, w szczególności z pierwszej i trzeciej, poprzez swoje słowa i działania oraz lub za pośrednictwem druku usiłowało swymi błędami w zakresie doktryny i praktyki, co zrobić? Pociągnąć uczniów za sobą, stając się tym sposobem przesiewaczami wśród braci. My mamy dostęp do czwartego tomu epifanicznego i tam na stronie 122 też znajdziemy właśnie takie myśli. I teraz, drodzy, co w takim razie należy uczynić w takiej właśnie sytuacji? Strażnicy 1000, to jest numer 1861, brat Russell mówi tak. Tacy jednak dłużej nie powinni być dla nas braćmi w Chrystusie. Bardzo mocne sformułowanie. Powinni być uznawani i traktowani jako ludzi ze świata. I teraz, drodzy, jak zachowujemy się w stosunku do ludzi ze świata? Jak do nich mówimy? Mówimy do nich bracie, siostro? No jak ich spotykamy, mówimy panie Kowalski. I teraz, drodzy, mimo że ktoś mógłby się zdziwić, ja przeczytam tutaj cytat z Teraźniejszej Prawdy 413 z roku 1990, strona 84, jak zwrócił się do Barbura brat Russell wtedy, kiedy on stał się przesiewaczem. Jaki tytuł do niego używał. Mianowicie, kiedy mówi o jego opadku, mówi tak. Aby odwrócić ich uwagę od popełnionego przez siebie błędu w związku z osobliwością tego wydarzenia, jakie miało zaistnieć 16 Nisan 1878 roku i w ten sposób zapobiec odejściu jego zwolenników, pan Barbur, powtórzę jeszcze raz, pan Barbur ogłosił o swoim zaparciu się okupu. Nie mamy powiedziane brat Barbur, pan Barbur. Dalej, bardzo mocne słowa, takich nie mamy zaliczać do swoich przyjaciół. Drodzy, zobaczmy. Tu jest powiedziane, nie wolno nam takich zaliczać do swoich przyjaciół. Dlaczego? Myślę, że każdy zna ten werset i uzasadnienie. Gdyż przyjaźń z nimi jest nieprzyjaźnią wobec Boga. Jeszcze raz powtórzę. Przyjaźń z nimi jest nieprzyjaźnią wobec Boga. Dalej mówi. Nie mamy takich przyjmować i gościć w swoich domach. Drodzy, jeżeli ktoś jest objawiony jako przesiewacz, to są tylko dwie możliwości. Jeżeli to będziemy robić, to co okazujemy? No, że jesteśmy przesiani przez Niego, że popieramy Jego nauki. A tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że nie mamy zaliczać Go do swoich przyjaciół, nie mamy takich pozdrawiać i gościć w swoich domach, ani pozdrawiać lub życzyć powodzenia w ich działalności. Do jakiego cytatu mamy tu odniesienie? Drugi list Jana, mamy tylko jeden rozdział, to są wersety od 8 do 11, ja przeczytam tylko dwa. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. I teraz uzasadnienie dlaczego w wersecie 11. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Drodzy, zobaczmy bardzo mocne słowa Pisma Świętego. I tutaj brat Russell mówi tak. Wtedy, kiedy obserwował, co się działo, a jak sami wiemy, w okresie żniwa wieku Ewangelii, w okresie parouzji, mieliśmy bardzo dużo przesiewań i w związku z tym brat Russell widział, co się dzieje z takimi jednostkami. I mówi, niektórzy zlekceważyli jasne stwierdzenia Bożego Słowa dotyczące omawianego tematu i co? I cierpieli duchowo z powodu swego nieposłuszeństwa. I teraz, drodzy, ktoś mógłby się zastanowić, dlaczego? Jeżeli to jest ktoś, kto był do tej pory moim przyjacielem, przyjacielem w Panu, jeżeli to jest mój ojciec, moja mama, mój brat, moja siostra, moje dziecko, to co? Jak mam postąpić? Otóż, drodzy, co uczynimy, jeżeli nadal będziemy zaliczać ich do grona swoich przyjaciół, będziemy ich przyjmować, gościć, pozdrawiać, podawać rękę, całować? W czym ich utwierdzamy? Że czynią dobrze. Znacie takie powiedzenie niedźwiedzia przysługa? No to właśnie będzie niedźwiedzia przysługa. Otóż, drodzy, zamiast ich zawrócić z niewłaściwej drogi, poprzez wskazywanie, że nie udzielamy im poparcia, że nam się to nie podoba. Jak to będziemy czynić, co tutaj brat Russell mówi, żeby z tego zrezygnować, to utwierdzimy ich, że czynią dobrze. A jaki będzie tego efekt? Czy oni się podźwigną ze swojego upadku? Oni się pogrążą w jeszcze większym odstępstwie od Pana, bo wszyscy ich będą poklepywać po plecach, mówić, bracie, siostro, dobrze robisz. No będziemy przyjaciółmi. Ale takimi właśnie z tego przysłowiowego powiedzenia o niedźwiedzie i przysłudze. I teraz, drodzy, brat Jolly mówi tak. Dalej, w tym właśnie artykule, który jest komentarzem do 5 Mojżeszowej 13 rozdziału, tam są bardzo mocne słowa w typie dotyczące rady dla Izraela cielesnego, ale również dla Izraela duchowego. Otóż brat Jolly mówi tak, że niektórzy odeszli od Boga, zwróćmy uwagę, odeszli od Boga i przyszli do bałwochwalstwa czcząc tego, kto przyprowadził ich do prawdy. Zobaczmy, jest tutaj prawdziwe niebezpieczeństwo. I mówi dalej tak, podaje brat Jolly pewien przykład. Otóż kiedyś zwróciła się do niego jedna siostra i mówi do niego w ten sposób. Będę się trzymać brata takiego, a takiego, mimo że odszedł od nauk brata Johnsona. Dlaczego? Pójdę za nim, bo on przyprowadził mnie do prawdy. Co mówi brat Jolly? Siostro, popełniasz wielki błąd. Jak to uzasadnia? Zadaje jej bardzo proste pytanie. Kiedy się poświęciłaś? Poświęciłaś się jemu jako swojej głowie czy panu? A zobaczmy, jaka jest odpowiedź tej siostry. Panu, ale jak się tłumaczy, ale ja go lubię. No, uzasadnienie bardzo dziecinne. Przyprowadził mnie do prawdy. No jest to już pewien argument. Mogę mu podziękować za całą prawdę, jaką poznałam. Piękna rzecz, że Pan użył go albo ją do doprowadzenia cię do prawdy. Ale czy brat Jolly mówi, to dobrze, siostro, dobrze czynisz? Mówi, to jest bardzo zły punkt widzenia. To jest bałwochwalstwo. I teraz, drodzy, komentarz właśnie do 5 Mojżeszowej, do 13 rozdziału. Tak jak wspomniałem, mamy tam powiedziane o bardzo trudnych doświadczeniach. Ja sobie nie wyobrażam, jak to musiało wyglądać w Izraelu. Dlaczego? Ano, drodzy, zobaczmy. 5 Mojżeszowa, 13 rozdział. Mianowicie tak. Od wersetu 2 jest powiedziane, co się dzieje, jeżeli w Izraelu powstałby prorok, który nawet miałby sny, miałby znaki, one by się spełniały, ale byłoby malutkie ale, w cudzysłowie malutkie. Rzekłby do ciebie, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im. I teraz, drodzy, zobaczmy, tam mamy powiedziane w komentarzu do tego, jak należało uczynić, nawet wtedy, a szczególnie podkreślam wtedy, kiedy była to nam najbliższa osoba. Zacytuję słowa brata Joelego. Nawet jeśli to najbliższy przyjaciel odchodzi od prawdy, odchodzi czcząc bałwany, inne poglądy, nie można iść za nim. I mówi, może to być własna żona, brat, siostra, mąż. Nie można iść za nim, jeśli chce się być zupełnie wiernym Bogu. Dlaczego? Werset 4 to jest to, do czego odwołuje się brat Joel, który mówi tak. Werset 4. Nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny. Dlaczego? Drodzy, zobaczmy. Bardzo wyraźny i mocny powód. Gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, żeby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swojego i z całej duszy swojej. I teraz, drodzy, dalej jest powiedziane, co należało w tej sytuacji uczynić, jak się zachować, jaka powinna być postawa najbliższych. I drodzy, czy tam znajdziemy, że w Izraelu cielesnym to było tak, że ci najbliżsi to mieli taką jednostkę przytulić do piersi, pogłaskać po główce i powiedzieć jej, ja jestem twoim mężem, twoją żoną, bratem, siostrą, dzieckiem, to ja popieram cię, bo ty jesteś moja krew z mojej krwi, kość z moich kości. Drodzy, tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie trudności tego doświadczenia i tego, co mamy tutaj podane. Dlaczego? Jest powiedziane tak, werset 7, jeśli by rodzony twój brat albo nawet twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego i mówi właśnie, namawiał cię potajemnie, mówiąc, chodźmy, służmy innym bogom. Werset 9, nie zgodzisz się, ani go nie usłuchasz i teraz dalej, a twoje oko nie zlituje się nad nim, nie pożałujesz go, ani nie ukryjesz. Ale co? Werset 10, jak się czyta te słowa, to aż przechodzą ciarki po plecach, ale nieodwołalnie, oczywiście w typie, drodzy braterstwo, będzie to zaraz przedstawione inaczej. Zabijesz go, zobaczmy jakie wskazanie, ty pierwszy, nie ostatni, ty pierwszy podniesiesz przeciwko niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud i ukamionujesz go. Oczywiście, drodzy, my wiemy, że to zalecenie dotyczy zupełnie innego podejścia, które tutaj jest pokazane, że kamienie to są słowa prawdy, jakie znajdziemy w Biblii. A więc, drodzy, zobaczmy, jeżeli mówimy o kimś, to mój przyjaciel. Jeżeli tak się czujemy, to słowo Pańskie mówi, jesteś przyjacielem? To ty pierwszy, widząc odstępstwo twojego brata, bierzesz słowo Boże i tak jak Dawid zabił Goliata, tak pierwszy rzucasz kamieniem ze Słowa Bożego, mówiąc, bracie, mylisz się, to nie tak, niech ci się otworzą oczy, źle postępujesz. I to będzie dopiero wtedy spełnienie zaleceń Słowa Bożego. A więc, drodzy, zobaczmy, brat Joel mówi, musimy sprzeciwić się komuś takiemu, nawet jeżeli to jest nasz przyjaciel, nasza żona, nasz mąż, nasze dzieci, bo inaczej, czy wyjdziemy zwycięsko z tej próby, o której tutaj Mojżesz mówi, że Pan próbuje i doświadcza was, czy miłujecie Go nade wszystko? No, gdybyśmy tego uczynili, to by tak nie było. I teraz, drodzy, brat Russell, strażnicy numer 30-35 mówi tak. Apostoł daje do zrozumienia, że jest bardzo właściwe, drastyczne postępowanie wobec tych, których rozpoznajemy jako błądzących w podstawowych zasadach Chrystusa. A więc, drodzy, z punktu widzenia Bożego jest to drastyczne, ale jest to niestety zupełnie słuszne. I drodzy, skoro taka osoba, tak jak powiedziałem, występuje przeciwko Panu i prawdzie, to nie możemy okazywać jej sympatii. Nie możemy jej popierać. Dlaczego? Dlatego, że drodzy, mamy tutaj powiedziane tak, to też również w tej strażnicy 30-35 taki cytat. Właściwe jest wskazanie na nasz brak jedności z fałszywymi doktrynami, przez nich podtrzymywanymi i nauczanymi. I teraz, drodzy, zobaczmy, zabezpieczenie się, żeby nasz wpływ w żaden sposób i w żadnym stopniu nie był użyty do podtrzymywania ich zaprzeczenia podstawom Ewangelii. Drodzy, każdy z nas ma to, co jest tutaj powiedziane, nasz wpływ na innych. Bo drodzy, jeżeli widzicie taką sytuację, że ktoś kogoś obdarza właśnie pocałunkiem chrześcijańskim w miejscu społeczności, podaje rękę, jak to odbieracie? Jako udzielanie swojego poparcia. To jest korzystanie z czyjegoś wpływu. A tutaj mamy powiedziane, mamy uważać, zabezpieczyć się, żeby nasz wpływ w żadnym stopniu nie był użyty do podtrzymywania ich zaprzeczenia podstawowej Ewangelii. A więc ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Ale tak jak wspomniałem, czasami jest tak, że ktoś odchodzi ze społeczności ludu Bożego, wybiera inne nauki, nauki parozyjne albo w szczególności nauki epifaniczne mu nie odpowiadają. I drodzy, jak wtedy zachować się? Mianowicie brat Russell mówi tak. W strażnicy numer 59, reprincie 59-59. Pamiętajmy, iż Bóg obiecał zachować i prowadzić umysły tych, których serca są lojalne i prawdziwe wobec Niego. Dlatego powinniśmy wnosić, że jeśli Pan usuwa kogoś poza światło, jako niegodnego tego światła, w ciemności zewnętrzne, zewnętrzne świata, jeśli zezwala, żeby niewierni zostali zwiedzeni przez wielkiego nieprzyjaciela, to teraz czego nie należy? Nie należy do nas posłannictwo naśladowaniu ich wyjściu w zewnętrzne ciemności, ale przez co? Przez czytanie czy też rozmowy z takimi osobami. Mamy pozostać z Panem i z tymi, którzy wchodzą w świetle. A więc, drodzy, również bardzo trudne wymaganie. Nie mamy ich naśladować albo nie mamy to, jak jest powiedziane, wchodzić w ciemności zewnętrzne przez czytanie nawet tych rzeczy albo przez rozmowy z takimi osobami. Dalej, nie mamy też okazywać sympatii tym, którzy odchodzą. Jeżeli nie możemy ich przekonać, pozwólmy im odejść, a pomoc nieśmy innym, bardziej na tą pomoc zasługującym. Drodzy, ja zdaję sobie sprawę, że to są bardzo trudne w realizacji rady i wskazówki. Że wtedy, kiedy dochodzi do takiej sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, tak jak tutaj było powiedziane, nasz najbliższy przyjaciel, albo tak jak mówił tutaj brat Russell, kiedy ktoś, kto kogoś przyprowadził do prawdy, zaczyna przeciwko tej prawdzie występować. Ale tak jak powiedzieliśmy, Pan Bóg nas doświadcza, jak my się w takiej sytuacji będziemy w stanie zachowywać. A więc, drodzy, na zakończenie można tylko podsumować, i to brat Russell również czyni, że traktowanie wyłączonych zmieniało się i powinno się zmieniać w zależności od ich postaw, słów i czynów, jakie my obserwujemy. Jeżeli ktoś zaniecha złego postępowania, to należy go przywrócić w miłości do społeczności. Ale jeżeli ktoś staje się coraz bardziej buntowniczy, coraz bardziej intrygujący, starający się zyskać zwolenników, należy potraktować go z większą stanowczością i surowością i zastosować jeszcze szerszy zakres wykluczenia i pozbawienia przywilejów, które są zagwarantowane tylko dla braci i sióstr. I na zakończenie, drodzy braterstwo, jedna króciutka myśl. Otóż każdy zbór, podkreśla to brat Russell, jest panią swoich praw. Co to oznacza? Że traktowanie osób wykluczonych różni się w różnym stopniu, w różnych zborach. Dlatego, że nikt z nas nie zna specyfiki danego zboru. I to jest jedna myśl, którą chciałbym na zakończenie przypomnieć. I druga, bardzo ważna, która myślę, że też przysparza wiele problemów. Zacytuję tutaj zdanie brata Russella. Wykluczanie społeczności przez lokalny zbór nie wiąże innych zborów. Drodzy braterstwo, zauważyliście to? Jeżeli jeden zbór kogoś wykluczy, nie ma takiego obowiązku, że drugi zbór to samo musi zrobić. Ani kościoła w ogólności. To nie jest tak, że jak ktoś zostanie w zborze wykluczonym, to już nie można go powołać na ewangelistę albo pielgrzyma. Nie wiąże to kościoła w ogólności. Ani innego zboru to nie wiąże. Co radzi brat Russell? Jeżeli osoba wykluczona w jednym zgromadzeniu uczęszcza do drugiego zboru, oczywiście należy ten drugi zbór poinformować, ale tylko ten drugi zbór o dokonanym wykluczeniu ze społeczności, podać powód, żeby zbór poznał sprawę, ten drugi, i jeżeli zajdzie potrzeba, podjął właściwe działania. I on wtedy może po starannym rozważeniu sprawdzić, czy osoba krzywdząca nie powinna być też wyłączona przez niego. Sprawdzić, zobaczyć i podjąć decyzję. Ale to tylko zależy od danego zgromadzenia. Otóż, drodzy, tak jak wspomniałem, tych myśli jest bardzo wiele. Poszczegóły odsyłam jeszcze do tej literatury. I oczywiście, drodzy, tak jak powiedziałem, ten temat, który chciałem z braterstwem tutaj wspólnie omówić, nie jest to temat, który, można powiedzieć, buduje nasze serca, ale myślę, że dobrze jest czasami przypomnieć sobie rady sług pańskich odnośnie tak trudnych wydarzeń, które pojawiają się w naszych zgromadzeniach. I również i z tych rozważań życzę wszystkim, drodzy braterstwo, błogosławieństwa Bożego i ufam, że Bóg po sprawdzeniu naszych serc zorientuje się, dowie się i my udowodnimy, że miłujemy Go z całego serca. Dziękuję bardzo.